Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Sens filozofii w XXI wieku to temat, który podejmujemy z naszymi gośćmi. W studiu doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Janusz Sytnik Czetwertyński, filozof. Kłaniamy się, panie profesorze.
Kłaniam się również Państwu.
Nieodłączny asystent, można powiedzieć, w rozmowach niedokończonych. Adam Skowron, filozof i filolog. Kłaniamy
Szczęść
się,
Boże. Szczęść Boże.
Sens filozofii w XXI wieku. Filozofowie byli nauczycielami, byli mistrzami, byli lubiani, byli nielubiani. Jak jest w XXI wieku?
Wydaje mi się, że filozofia nie ma w tej chwili dobrego czasu. To wynika prawdopodobnie z tego, że dzisiejsza nauka ukierunkowana jest na skuteczność, na jednoznaczne odpowiedzi, a filozofia stara się przede wszystkim stawiać pytania, określać pewien kierunek dla nauki, dla wiedzy, dla tego, czym powinny się kierować nauki ścisłe, i od nich dopiero oczekuje odpowiedzi. Filozofia w dzisiejszych czasach musi poruszać się w tematyce bardzo zagubionej, bo wydaje mi się, że kiedy patrzymy na XXI wiek, to jest to okres, w którym mamy bardzo duże różnice światopoglądowe, one są bardzo silnie eksponowane. I gdy spojrzę na takie próby, powiedzmy, że to jest zbyt mocno nawet powiedziane, że dialogu, bo tu często to pomiędzy przynajmniej jedną grupą nie ma żadnego dialogu, ale jeżeli popatrzymy tak uniwersalnie, to ja mam wrażenie, że dzisiejszy człowiek pyta o swoją tożsamość. Kim właściwie jestem? Te różne pytania, z których część wydaje się ważna, a część wydaje się zupełnie nietrafiona, i część płynąca z tego światopoglądów i pytania takie ideologiczne o człowieka i o jego płeć, i o jego płeć kulturową czy biologiczną, my możemy się mniej lub bardziej zżywać na to, czy to ma podłoże jakiekolwiek naukowe, czy go nie ma. To jest inna sprawa. Sam fakt stawiania takich pytań, to są pytania dotyczące naprawdę tego, co najistotniejsze jest w człowieku, świadczą o tym, że człowiek XXI wieku jest człowiekiem zagubionym, takim właśnie, który nie do końca rozumie swoją tożsamość. I tu filozofia powinna w jakiś sposób człowiekowi próbować wskazywać drogę do zrozumienia swojej tożsamości. Drugim obszarem dla filozofii jest to, że filozofia powinna odpowiadać na pytania o człowieka również względem jego środowiska. Te środowiska są dwa. Pierwsze to, można by powiedzieć, materia żywa, a drugie materia martwa. Materia żywa, czyli po prostu drugi człowiek, czyli to będą pytania o człowieka w środowisku, tym środowisku społecznym. Tu też człowiek jest całkowicie zagubiony. Mało tego, że jest zagubiony, ja od pewnego czasu dostrzegam, nie tylko ja, cała filozofia, cała część filozofii dostrzega, że człowiek się atomizuje, czyli właściwie ucieka od tego, żeby być istotą społeczną. I to jest też pytanie, które człowiek winien sobie z pomocą filozofii zadać. Czy rzeczywiście ta droga ucieczki do siebie samego jest drogą właściwą? Czy człowiek naprawdę chciałby żyć w zupełnej samotności, odizolowany od tego, co stanowi jego otoczenie społeczne? No i trzecia właśnie rzecz, ta trzecia płaszczyzna, to jest płaszczyzna dotycząca materii martwej, czyli człowiek, a to środowisko, które sam wytworzył. Ono jest niezwykle istotne, to pytanie, w XXI wieku, dlatego że mamy już w tej chwili tak zwaną, a może właśnie nie do końca tak zwaną, bo także tak właśnie nazywaną, rzeczywistość wirtualną. Czyli człowiek musi sobie zadać pytanie o siebie względem czegoś, co w pewnym sensie nie istnieje, bo nie można powiedzieć, że internet istnieje. On jest i nie jest zarazem. Jeśli powiemy, że on istnieje, to przecież nie w takim kształcie, że mogę sobie do tego internetu wejść i się po nim poruszać. To jest tylko i wyłącznie pewna umowa. A jednak z drugiej strony na ekranie po prostu widzę, i te relacje, które zawiązuję w internecie, potrafią się okazywać istotniejsze niż relacje zewnętrzne, zwłaszcza to widać przy tej pandemii, gdzie cywilizacja prawie zeszła do takiego internetowego podziemia. I te trzy obszary uważam w tej chwili za najważniejsze, dlatego gdzie filozofia powinna wyznaczać pewne kierunki myślenia.
Filozofia, panie profesorze, jako nauka, jako dziedzictwo myśli filozoficznej od samego początku, gdy człowiek postawił sobie to podstawowe pytanie, kim jestem, jaki sens ma moje życie, dokąd zmierzam, i pojawiali się filozofowie, którzy odpowiadali na te pytania w imieniu tych, którzy albo nie znajdowali odpowiedzi na to pytanie, albo no nie mieli takiego, powiedzmy, daru umysłu, nie wypracowali takich sobie ścieżek poznania. No i cywilizacja wypracowała na przestrzeni tych tysięcy lat konkretne odpowiedzi. A teraz okazuje się, że zakwestionowana być może jest filozofia, skoro każdy jest filozofem i każdy odpowiada na te pytania. Jestem tym, za kogo się uważam. Drugi człowiek jest tym, za kogo ja go uważam. Jeżeli jest mi przydatny, już tu nie chcę rozwijać różnych takich możliwości. A środowisko, w którym żyje filozofia?
Nie każdy jest filozofem, ale każdemu może się wydawać, że jest filozofem. To jest pewna subtelna, acz znaczna różnica, dlatego że filozofia jednak posługuje się określoną argumentacją, stosuje określone zasady i te zasady pozwalają wypracować odpowiedź w duchu tej siatki pojęciowej, którą znamy do dzisiaj. Bo jeżeli ja dzisiaj wyjdę i powiem, że wypracuję filozofię motyli i będę mówił, że to jest najistotniejsza część i że w ogóle z tej filozofii powinniśmy czerpać mądrość dla całego świata, w tym dla człowieka, a na samym końcu powiem, że ja pod pojęciem motyla wcale nie rozumiem to, co dotychczas się rozumie, tylko jeszcze zupełnie coś innego, no to jest właściwie obraz tego, co my w XXI wieku również w części filozofii widzimy. To są tylko pozorne odpowiedzi. To jest pozorowanie odpowiedzi w takim kontekście, w którym odpowiadano kiedyś, tylko że wtedy te odpowiedzi były odpowiedzialne. A teraz to po prostu jak się komu uda.
Bardzo ciekawy wątek. Nieodpowiedzialna odpowiedź filozofa?
Czyli... Tak, to oczywiście, że tak. No...
Czy można go nazwać filozofem?
Wtedy nie.
Czy jest...
To jest osoba filozofująca. Natomiast filozof jest osobą, która posługuje się odpowiedzialną argumentacją naukową.
Jak daleko posunięte mogą być skutki posłuszeństwa czy korzystania z takich filozofów dla...
No, dokładnie takie same, jakie są skutki korzystania z odpowiedzi, które nam podsyłają osoby daleko nieuprawnione do tego. Są to różnej maści doradcy, którzy mienią się z nazwy doradcami finansowymi, a niekoniecznie takimi rzeczywiście są i posiadają ku temu stosowne wykształcenie. No ja do kogoś takiego po porady bym nie poszedł.
Czy uruchamiamy pogotowie filozoficzne?
Och, to jest rzecz, która by się bardzo przydała, a muszę powiedzieć, że we Francji znam już gabinety filozoficzne, które się cieszą powodzeniem równie takim samym jak gabinety psychoterapeutyczne. Naprawdę wielu by się przydała pomoc filozofa.
Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, naszym Państwa gościem, jest również z nami pan Adam Skowron, filozof i filolog. Panie Adamie, sens filozofii w XXI wieku, w ogóle jakie są podstawy pytania o sens i to jeszcze filozofii, która odpowiada na podstawowe pytanie o sens?
No, przyznam, że ksiądz redaktor nie jest pierwszym, który stawia takie pytanie, bo gdybyśmy się cofnęli na przykład do wieku XVIII, no już wtedy stawiano sobie pytanie o sens filozofii. Później przyszedł wiek XIX, również wróżono, że filozofię czeka rychły upadek, że to nie ma sensu, że nauki szczegółowe, takie jak fizyka, chemia, biologia, rozwinęły się już tak bardzo, że są w stanie udzielić odpowiedzi na każde pytanie. Okazało się, że nie były w stanie udzielić na najbardziej takie podstawowe, fundamentalne pytania żadnych odpowiedzi, a przynajmniej takich, które by nas satysfakcjonowały. Później przyszedł wiek XX, II wojna światowa, no, jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w ogóle w dziejach cywilizacji. Również sobie zadawano pytanie o sens filozofii w XX wieku, czy po takim wydarzeniu, jakim był Holokaust, jeszcze jest sens filozofować. Później przyszedł wiek XXI, teraz ksiądz redaktor pyta. Wydaje mi się, że w wieku XXII też będziemy pytać o sens filozofii, bo to jest jedną z takich głównych cech filozofii, jest taka swoista powtarzalność. To znaczy filozofowie nie stawiają pytań nowych. Te pytania, które nas dotyczą, pochodzą w zasadzie ze starożytności. Kto jest, jak wygląda sens, co jest sensem życia, czy istnieje życie po śmierci, jak być szczęśliwym. Te pytania sobie stawiamy i w wieku XXI i stawiano je sobie w starożytności i w średniowieczu. I wydaje mi się, że będziemy sobie takie pytania stawiać zawsze. A dopóki nie będzie ostatecznej odpowiedzi na takie pytania, wydaje mi się, że to jest jednak niemożliwe udzielić rozstrzygającej, no to filozofia będzie miała sens w każdym wieku.
Sens filozofii w XXI wieku. Zapytajmy panowie siebie o to, czy filozofia może być oderwana od moralności, bo próbuje się teraz oderwać od zasad moralnych niemalże każdy wymiar naszego życia i też filozofię. Stąd pojawia się różnego rodzaju filozofowanie, czyli mędrkowanie na różne tematy, a zwłaszcza usprawiedliwianie, że moralność jest nam niepotrzebna, czyli żaden kodeks etyczny, panie profesorze.
Trzeba powiedzieć przede wszystkim tyle, że etyka, myśl etyczna jest częścią myśli filozoficznej. I nie bardzo sobie wyobrażam stworzyć jakiś system etyczny w oderwaniu od myśli filozoficznej. Filozofia w ogóle zawsze dążyła do tego, żeby stworzyć pewien system. Zresztą o tym doktorat pisze właśnie pan magister. Filozofia chciała tworzyć systemy, to znaczy taki układ wiedzy, w którym wszystkie odpowiedzi znalazłyby, wszystkie pytania znalazłyby swoje odpowiedzi. I również pytania dotyczące moralności. W związku z tym nie bardzo sobie wyobrażam taki system filozoficzny odpowiedzialny, który by się zgadzał czy sprawdzał w jakiejś części filozofii, a okazałoby się, że gdy wchodzimy na niwę moralną, to już nie działa. To tak nie może być. My bardzo często robimy pewnego rodzaju błąd, kiedy myślimy o filozofii. Nam się wydaje, że to jest taka dziedzina, która mówi pewne rzeczy, brzmią one jakoś tam w miarę logicznie. Część się sprawdza, nie sprawdza. No, kto to powie w sposób jakiś taki bardziej przystający do tego, co oczekujemy, ten jest lepszym filozofem. Tu trzeba powiedzieć sobie jasno, filozofia ma swoje siermiężne reguły myślenia. I kto wykracza poza te reguły myślenia, to wykracza po prostu poza naukę filozofii, poza naukę, jaką jest filozofia. Tu trzeba dość ściśle i wbrew temu, co się wydaje wielu, precyzyjnie określać swoje standardy rozumowania i dopiero na tej podstawie powiedzieć, czy mam jakąś odpowiedź na tę rzeczywistość, czy potrafię powiedzieć, podać jakiś model tej rzeczywistości, który miałby do niej przystawać, czy też nie. Dlatego też, jeżeli ojciec mnie pyta o sprawy związane o sensem filozofii i z tym, że pojawiają się w ramach prób odpowiedzi na pytania o ten sens, różne propozycje, które wykraczają poza standard, no to nie będą propozycje naukowe. Tak samo jak my, jak łatwiej jest oczywiście w naukach ścisłych coś obliczyć matematycznie, tak samo my w filozofii posługujemy się też określoną nomenklaturą. Tutaj gdzieś zawsze naszym orężem jest logika. I jeżeli ta etyka miałaby wykraczać poza myśl filozoficzną opartą na logice, to my tutaj nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. Natomiast prawdą jest to, że etyka próbuje się emancypować od filozofii, co nie jest dobre. Widzę to chociażby w ten sposób, że w Polsce zaczynają powstawać studia etyczne w oderwaniu od filozoficznych, czyli po prostu studia z etyki, tam licencjackie na przykład i tak dalej. gdzie tylko i wyłącznie jest określana myśl etyczna bez tej podbudowy. No, to jest nierealne.
Dokąd zmierza człowiek?
Człowiek próbuje zmierzać do wiedzy obiektywnej, ale wydaje mi się, że w XXI roku nie robi nic więcej, jak od tej wiedzy obiektywnej się jak najbardziej oddala.
Patrząc na pana profesora, pan profesor bardzo spokojnie rozmawia. Czyżby to była postawa filozofa, który rozumie, że wcześniej czy później każdy, niezależnie od tego, jaką drogą będzie szedł, zaświeci się w jego umyśle pytanie, po co żyję, kim jest drugi człowiek, jaka ma być moja relacja do świata materialnego i zapytam jeszcze świata nadprzyrodzonego?
Bardzo bym chciał. Ale wydaje mi się, że w XXI wieku właśnie dlatego, że uciekamy od prawdy obiektywnej, a w ogóle prawda jest chyba w tej chwili nacenzurowanym generalnie, to pytania, które ojciec podstawił, to nie są pytania dla ludzi zagubionych. Oni jeszcze muszą troszeczkę poszukać tego czegoś, co im tą myśl w ogóle uporządkuje.
Ale spokój pana profesora, czyli że wcześniej czy później przyjdą do filozofa?
Prędzej czy później albo oni przyjdą do filozofa, albo filozofia zapuka do nich.
Doktor habilitowany profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, również z nami Adam Skowron. Wspomniał pan, panie Adamie, o szczęściu. Jakie szczęście proponuje filozofia?
Bardzo różne, dlatego że w historii filozofii mieliśmy do czynienia z wieloma systemami, które różnie definiowały szczęście. My często, gdy mówimy o szczęściu, to wyobrażamy sobie coś takiego większego niż radość. Coś takiego bogatszego, głębszego, coś szerszego, rozciągającego się na przykład na lata. Nie mogę powiedzieć, że jestem prawdziwie szczęśliwy na przykład przez 40 minut. Natomiast dawniej często utożsamiano szczęście z przyjemnością. Tak się na przykład działo u Epikura w starożytności. Dzisiaj wydaje mi się, że jest taki hedonizm, próba takiego powrotu do tego sposobu rozumienia szczęścia, że szczęście to jest jednak coś, co można kupić, wystarczy mieć pieniądze, można sobie zafundować jakąś przyjemność, począwszy od tych takich mniejszych. Często zapomina się o tym, co jest najważniejsze, o tym, że szczęście, jak powiedział Władysław Tatarkiewicz, musi być pełne, musi ogarniać całe życie człowieka, że człowiek tak naprawdę stwierdzi, że jest szczęśliwy dopiero w momencie, gdy będzie w wieku podeszłym i spojrzy na swoje życie, jakie to życie było, jakie skutki swoich postępowań może teraz widzieć. To jest szczęście.
Wtedy szczęście utożsamimy też z mądrością.
Otóż to. Aczkolwiek współcześnie...
A filozofia jest umiłowaniem mądrości, więc jeżeli będzie poznanie mądrości, to tylko krok od umiłowania mądrości?
No, krok od umiłowania filozofii. Niestety, tak jak zaczęliśmy, to filozofia nie cieszy się dzisiaj taką estymą, jaką bym chciał, żeby się cieszyła. Właśnie to jest związane z tym zagubieniem się człowieka i takim odejściem od pewnych kanonów, które były niepodważalne, i które wyznaczały jednak pewien sens naszego życia. Dziś wszystko się kwestionuje, zresztą jak ojciec powiedział, wszystko jest dzisiaj kwestionowane. Tyle, że jeżeli ktoś coś kwestionuje i w to miejsce ma jakąś propozycję, to jest o czym rozmawiać. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi tylko burzyć i nie ma żadnej propozycji, no to my nie mamy o czym rozmawiać. Nawet gdybym chciał taki dialog podjąć, to o czym ja mam z taką osobą rozmawiać?
O kwestionowaniu.
O kwestionowaniu? To każdy potrafi. To nie ma z tym żadnego problemu.
Ale niektórzy na tym zbudowali całe systemy.
Proszę ojca, każdy potrafi zabić. Każdy potrafiłby to zrobić. Ale to potrafi zrobić również komar. Naprawdę nie trzeba do tego jakichś nieprawdopodobnych rzeczy, żeby potrafić zrobić zły uczynek. I dialog rozpoczyna się wtedy, kiedy czemuś można się przeciwstawić, kiedy ktoś ma określoną propozycję i ja mogę na nią odpowiedzieć tak lub nie. A jeżeli nie ma ten ktoś o propozycji, na którą w ogóle można złożyć jakąś odpowiedź, to nie ma tutaj miejsca nawet do dialogu. Ja nie mówię o sensie dialogu. Tu nie ma miejsca na dialog.
Pan profesor, pan Adam... bronimy filozofii jako dziedziny konkretnej nauki, konkretnych osiągnięć, dziedziny, która ma swoje standardy, prawda? I teraz okazuje się, że standardy, kanony są bardzo mocno kwestionowane. Kanony prawdy, kanony dobra, kanony piękna, nie mówiąc już o kanonach metafizycznych.
Wszystko jest kwestionowane, ponieważ najłatwiej jest kwestionować rzeczy niedotykalne. Proszę zauważyć, przepraszam, że na chwilę odejdę jakby pozornie od tego tematu. Mamy w tej chwili taki dialog tych, którzy się chcą szczepić i tych, którzy się nie chcą szczepić. Jedni mówią, że jest pandemia, drudzy mówią, że nie ma tej pandemii. No bo tak, przecież ten koronawirus to nie jest ktoś, kto chodzi z karabinem maszynowym i żąda ode mnie, żebym się zachował w taki, a nie inny sposób. Jest to wróg, by tak rzec, niewidzialny. Skoro jest niewidzialny, to można mu dopisać określone intencje. On i tak nic z niego wiele nie zrozumie. Będzie się posługiwał swoimi zasadami. Natomiast te intencje, które mu dopisujemy, nie będą go w ogóle interesowały. Koronawirus nie ma też rzecznika prasowego, nie ma też swoich służb prasowych. W związku z tym dialog z nim jest jakby ograniczony. Można dopisywać mu intencje, jak powiedziałem, jakie tylko chcemy. I tak samo jest z metafizyką. My możemy określać różne wartości metafizyczne, ale ktoś przyjdzie i powie, że ta definicja winna brzmieć inaczej. Dla niego definicja miłości powinna być inna, sprawiedliwości inna, prawdy jeszcze inna, dobra jeszcze inna i powiedzieć, że właściwie to, co on uznał, jest obiektywne. I wtedy gdzie będzie walka? Walka się będzie już tylko toczyła w sposób PR-owski, to znaczy ten, który będzie próbował najgłośniej krzyczeć, to ten wygra, albo ten, który powie, że to, co ja powiem, jest nowe, ze mną idzie młodość, ze mną idzie nowość i w takim razie powinniśmy podążać w tę stronę. Ja w ogóle zauważam, że ten kult młodości, jaki zresztą jest w XXI wieku, jak mi się wydaje, wzięty częściowo z hinduizmu, ponieważ jest to typowy kult młodości, właściwie takiej tylko i wyłącznie kult życia, to ten kult widzi tak rzeczy nieprawdopodobnie jednostronnie, tak patrzy na cały świat tylko poprzez tą swoją własną perspektywę, że jest nią wypełniony w taki sposób, że nie można tutaj podjąć jakiejkolwiek dyskusji.
Wróciłbym do tego pytania o kanony, bo człowiek wypracowywał przez pokolenia kanony, naukowe kanony, tutaj rozmawiamy o filozofii, szukał harmonii. Harmonii w sobie, harmonii z drugim człowiekiem, no też harmonii ze światem. Kwestionowanie kanonów i harmonii do czego nas doprowadzi? Do tego, że uwertura Jana Sebastiana Bacha będzie
fałszywa.
O, na przykład fałszywa, dziękuję. Chciałem szukać do przypadkowego rżenia koni na stepie na przykład, prawda? I że to będzie artyzm i harmonia porównywalna?
Wiele rzeczy, które określamy mianem piękna czy brzydoty, jest jakimś kanonem. Ale ja jeszcze raz powtórzę, te kanony dotychczas były wypracowane zgodnie z jakimś określonym sposobem myślenia i nastawione na człowieka. Dziś są nastawione głównie na zysk pewnej drobnej grupy ludzi.
Dla wielu zostały ustalone przez siermiężny Kościół katolicki.
Ale cóż w tym złego, jeżeli ktoś ustawia jakieś kanony i one są podejmowane przez społeczeństwo? Bo gdyby one nie były dla społeczeństwa dobre, to stworzona by została natychmiast rewolucja. One by nie przetrwały, nie wiem, kilku lat nawet. To nie jest tak, że ktokolwiek, nawet Kościół, miałby możliwość narzucić coś społeczeństwu, czego społeczeństwo wewnętrznie by nie pragnęło. To jest nierealne. To takie, co się nigdy nie utrzyma.
Inną Kościoła jest też to, że ochrzcił filozofię.
Tak, znana sprawa dotycząca tego, że święty Tomasz z Akwinu schrystianizował Arystotelesa. No cóż, przetłumaczył na język Europy takiej, jakiej ona wtedy była. Tak to należy powiedzieć.
Sens filozofii w XXI wieku. Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński oraz Adam Skowron, filozof i filolog. Skoro mamy filozofa i filologa, to postawimy tutaj pytanie zwłaszcza o język, który się pojawia zarówno w dziedzinie życia naszego i publicznego, i społecznego, ale też tego języka debaty i też filozofii. Natomiast na Państwa ekranach pojawią się numery telefonów. Zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Dzisiejsze rozmowy niedokończone zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji trwa. Panie Adamie, język.
Tu są dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze problem nieostrości, a po drugie problem wulgarności. No może zacznę od tego drugiego, on jest łatwiejszy do wytłumaczenia. No, widać, że czy to debata publiczna, czy nawet język nauki, nawet mam tutaj na myśli jakieś konferencje, no jednak się wulgaryzuje, czego najlepszym przykładem były hasła, które były wygłaszane podczas różnych protestów w zeszłym roku. No jednak taki język, który jeszcze przed laty, przed powiedzmy 20 laty szokował opinię publiczną, dzisiaj jej nie szokuje. Jest to język, który się wpisuje po prostu w tę narrację, co jest, no, co tutaj dużo mówi, no, zjawiskiem dość smutnym i niepotrzebnym. Jeżeli chodzi o problem nieostrości, no, filozofia zawsze dążyła do tego, aby język był jak najbardziej precyzyjny, żeby te pojęcia były przez wszystkich zrozumiałe. Wielki niemiecki filozof Leibniz kiedyś powiedział, że być może dojdziemy do takiego momentu, w którym gdy dwóch filozofów się spotka, to po prostu powiedzą calculemus, czyli policzmy, i wyliczą swój problem, bo będą się posługiwać takim precyzyjnym językiem, on tu miał na myśli matematykę, że wszystko będzie jasne. Dzisiaj natomiast nic nie jest jasne. Każdy ma swoją definicję szczęścia. Każdy ma swoją definicję wartości nadrzędnej. Każdy ma swoją definicję wolności, jak należy rozumieć wolność, czy to jest taka samowola, czy to jest jednak wolność odpowiedzialna i tak dalej. Tych przykładów można tutaj mnożyć. Ten język jest bardzo nieprecyzyjny i to prowadzi do konfliktów, dlatego że konflikty światopoglądowe polegają w głównej mierze na tym, że się inaczej definiuje pewne terminy, jak na przykład szczęście, prawda. Najlepszym przykładem jest tutaj właśnie prawda. Co to jest prawda? No, można ją zdefiniować klasycznie, czyli zgodność myśli z rzeczywistością, tak jak to robił Arystoteles, a także Platon po części, ale także można nieklasycznie powiedzieć, że prawda to jest coś, na co my się umawiamy. To jest taka sofistyczna wersja prawdy, taka zupełnie inna, oryginalna. I teraz proszę zobaczyć. Jeżeli będziemy opierać się na tej drugiej teorii prawdy, tej konwencjonalistycznej, że my się umawiamy, co jest prawdą, to prawdą w zasadzie może być wszystko. Po prostu musimy się na to umówić. Czy mam taką płeć biologiczną, taką płeć kulturową na przykład. To jest wszystko, to będą zdania prawdziwe, jeżeli my się tak umówimy. Natomiast zgodność myśli z rzeczywistością, czyli ta klasyczna teoria prawdy, powie, no płeć na przykład masz taką i taką, jaka jest zgodna z rzeczywistością. I tutaj miejsca na dyskusję nie ma. I dzisiaj właśnie tak jak mówię, no jednym z głównych problemów jest to, że używa się pojęć bardzo nieprecyzyjnych i próbuje się je definiować po prostu po swojemu.
Bardzo często kluczem do jasności rozmowy jest nieustanne pytanie, wytłumacz jak to rozumiesz.
Wytłumacz, jak to rozumiesz, co masz, co tutaj masz na myśli. I okazuje się, że często jest mowa o dwóch zupełnie różnych...
Taka dyskusja robi się coraz bardziej uciążliwa.
Jeżeli doszłoby do wypracowania kompromisu, syntezy jakiejś, tak jak to w filozofii się mówi, jest pewna teza, jest antyteza, ale na końcu dochodzi się do syntezy, czyli do jakiegoś powiedzmy kompromisu, to jest sytuacja jak najbardziej pożądana. Natomiast dzisiaj niestety widać takie aż tak zindywidualizowanie tej dyskusji, że każdy dąży tylko do tego, żeby wyrazić swoje zdanie, żeby jego było na wierzchu, żeby nie dojść do żadnego kompromisu.
Czy w filozofii kompromis w każdej dziedzinie, w każdym wymiarze jest mile widziany?
No, historia filozofii pokazuje, że niekoniecznie. Tutaj akurat pan profesor wspomniał o świętym Tomaszu z Akwinu. To jest chyba najładniejszy przykład takiego kompromisu, gdzie można pogodzić filozofię Platona z filozofią Arystotelesa. Natomiast i z tego właśnie powstała oryginalna filozofia tomizmu. Natomiast jednak większość filozofów uważała, że to ona ma rację. No skąd w ogóle mowa o rozwoju filozofii? No bo filozofowie sobie wzajemnie odpowiadali, zaprzeczali swoim tezom, dyskutowali. W ten sposób ta filozofia szła naprzód. I dzisiaj też bardzo często filozofowie, którzy wypowiadają się w mediach, którzy chcą uchodzić za ekspertów, no mają styl taki dość apodyktyczny, że to oni mają rację. To często widać na Zachodzie. Kreują się na wszystko wiedzących, bo mają jakiś swój światopogląd filozoficzny, który uważają, że jest jedyny właściwy, słuszny. Każdy, kto ma inny, się po prostu myli.
Spotkałem kiedyś człowieka, panie profesorze, który mówi, w tym ośrodku naukowym spotkałem filozofię, która bardziej mi odpowiada, jest filozofią większego luzu, mniejszej odpowiedzialności, większej swobody. Proszę o komentarz do takiej postawy.
Jak słyszę taką wypowiedź, przypominają mi się moje pierwsze studia z ekonomii. Na pierwszym roku miałem ekonomię socjalizmu. To był rok 86, kiedy zaczynałem. Na drugim roku miałem ekonomię kapitalizmu. I już było to jasne. No, wydaje się, że nie bardzo sobie wyobrażam matematykę socjalizmu i matematykę kapitalizmu. W związku z tym tak samo tutaj. Nie ma filozofii mniej lub bardziej odpowiadającej. Jest jedna filozofia, aczkolwiek w jej ramach są różne poglądy filozoficzne. I oczywiście co do jakiegoś poglądu może być mi bliżej, do innego poglądu może być mi dalej, ale to te poglądy, które uważamy za klasyczne i warte tego, żeby z nimi w ogóle polemizować, posiadają pewną siatkę pojęciową, którą już mówiłem, w sobie wspólną. Jeżeli my rozmawiamy o czymś tym samym językiem, jak tu przed chwilą pan Adam powiedział, że to jest właściwie konieczność, powołując się na Leibnica, rozmawiamy tym samym językiem i rozmawiamy o tej samej rzeczy, to wtedy się uwidoczni pewna różnorodność sposobu widzenia tego problemu. Jeżeli się posługujemy dalej jakąś argumentacją naukową, to mamy szansę dojść do jakiejś prawdy na ten temat. Ktoś kogoś już nie musi przekonywać krzykiem, tylko wskazywać pewną błędność rozumowania tutaj u rozmówcy. I wtedy dopiero możemy wypracować coś, z czym ja się mogę skonfrontować i powiedzieć, że tak, to co wyszło, to rzeczywiście jest coś, czego się spodziewałem. Było mi bliskie. Natomiast inaczej, to jest tylko takie stwierdzenia, na jakich mogę powiedzieć, że pewien dowcip mi się podobał, a drugi mi się nie podobał. To ma tylko taką wartość. To nie jest nic, z czym można korespondować.
Sens filozofii w XXI wieku. Bardzo często do języka Kościoła, języka głoszonych kateches czy zapisu katechizmu Kościoła katolickiego słyszymy takie oskarżenie czy taki zarzut. Ten język jest zbyt trudny, trudna jest ta mowa, kto jej słuchać może. Wydaje się, że też język filozoficzny jest językiem trudnym, językiem niezrozumiałym. Jaką radę widzi pan profesor na to?
No cóż, tu trzeba oddzielić dwie sfery. Samej filozofii, która jako nauka ma swoją hermetyczną myśl, swój język hermetyczny, którym się posługuje, typowo naukowy, często różne skróty myślowe, i który to język jest dostępny osobom już wykwalifikowanym w tym zakresie. To jest ta część, która powiedzmy jest najbardziej twórcza, która opowiada o rzeczywistości, tworzy pewne modele rzeczywistości, pewne struktury, bada czy rzeczywiście są one zgodne z tą rzeczywistością w ramach tej klasycznej teorii prawdy Arystotelesa, czy też nie. To jest wszystko, to się zgadza i ona ma prawo taka być. Natomiast w momencie, kiedy wychodzimy do ludu, kiedy zaczynamy wychodzić z tym na zewnątrz, no to trzeba dostosować to. Tu nie chodzi o to, że ci, którzy są na zewnątrz, mają być od nas gorsi, głupsi. To tak nie jest. Często bywa w taki sposób, że ci ludzie, którzy słuchają, mają ogromne zdolności, ale po prostu nie poszli w życiu w tę stronę. Trzeba tylko rozumieć to, że innym językiem posługujemy się w codzienności, a innym językiem w nauce. I trzeba to przetłumaczyć na ten język codzienny. Ja, gdyby wyszedł do mnie ktoś, kto się zajmuje chemią molekularną i zacząłby mi mówić swoją specyfiką i swoim żargonem, też bym niewiele z tego zrozumiał, prawdopodobnie nic więcej poza przyimkami. Ale w momencie, w którym ten ktoś chce mi wytłumaczyć, filozofowi, chce mi wytłumaczyć problem, który tutaj jakiś widzi i wytłumaczy to językiem dostępnym, to wtedy możemy rozmawiać.
Ale ma prawo wymagać od filozofa podstaw języka chemicznego, czy...
Ja nie wiem, czy to jest tak, że on ma prawo wymagać. On ma prawo wymagać, żeby ja był na jakimś określonym poziomie, z którym możemy się porozumieć. Natomiast w momencie, w którym kończy się pewna wspólnota nauk, a zaczyna się już ta szczególność, specyfika danej nauki, no to tam już nie mam prawa wchodzić bez odpowiednich naukowych plenipotencji. Dlatego no, gdybym ja posiadał takie plenipotencje i mógłbym tam wejść, to byłbym również chemikiem. Po prostu. Jeżeli nim nie jestem, no to pozostaję w tej jakiejś bazie naukowej, ogólnej dla wszystkich nauk. I tak samo jest, jeżeli ja wychodzę do ludzi z filozofią, to ja nie mogę od nich żądać, żeby oni doskonale znali całą filozofię starożytną, średniowieczną, ze wszystkimi niuansami, jakie tam są, bo od tego to ja jestem, żeby to wiedzieć, ponieważ taki jest mój zawód i od tego ma prawo ten człowiek wymagać ode mnie tego, żebym to wiedział. Ale w momencie, w którym my chcemy się spotkać jakoś wspólnie i porozmawiać, to my musimy znaleźć pewną płaszczyznę. Dlatego trzeba ten język dostosować do takiej płaszczyzny, która no, stanowi jakąś podstawę dialogu z tą drugą osobą.
Wspomniał mi się święty Jan Bosko, który jedyną płaszczyzną, jaką znalazł z małym chłopakiem do dialogu, to była płaszczyzna gwizdania.
Tak.
I od tego wyszli jeden i drugi został święty.
Nieważne, czym będziemy chcieli tłumaczyć, ważne, żeby wytłumaczyć.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic. Ja się chciałam zapytać, czy istnieją jakieś elementy wspólne filozofii starożytnej, chodzi mi o grecką, Rzymu, a współczesną, na której by można dzisiaj bazować. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy pan Adam.
No, o sofistyce nie ma wyjścia. Niestety bazujemy.
Rzeczywiście tych elementów jest bardzo dużo. To znaczy wychodzimy przede wszystkim od paradygmatu jakościowego, który jest po Platonie, i ilościowego, który jest w bardzo dużym skrócie po Arystotelesie. I poza ten schemat tak naprawdę myślenie współczesne wyjść nie wyszło, wyjść nie może, nie chce,
nie potrafi.
Natomiast podejmowano pewne próby, aby jakoś ominąć ten problem. No, skoro nie da się przeskoczyć Platona, nie da się przeskoczyć Arystotelesa, to może sięgnijmy do tego, co było przed Platonem, co było przed Arystotelesem, czyli sofiści. No też w bardzo dużym skrócie, bo trzeba było powiedzieć jeszcze o Sokratesie, ale Sokrates w zasadzie jego filozofia jest tożsama z filozofią Platona. Także wracamy do sofistów. Na czym polegała sofistyka? No, sofiści byli przez Platona, zostali oni nieco oczernieni i rzeczywiście dzisiaj, gdy mowa jest o sofistach, o sofistyce, to ma się na myśli takich wędrownych nauczycieli, którzy pobierają opłatę za naukę. Dzisiaj byśmy ich nazwali takimi trenerami personalnymi, można powiedzieć, takimi osobami, które po prostu sprzedają za pieniądze, sprzedają jakiś sposób życia, styl życia, jakiś właśnie taki lifestyle, jak być szczęśliwym najniższym kosztem. I wydaje mi się, że od czasów starożytnych to myślenie sofistyczne, no jeszcze tutaj już wspomnieliśmy o tej teorii prawdy konwencjonalistycznej, że prawdą jest to, na co my się umawiamy. No dzisiaj rzeczywiście też pytanie, co to jest prawda? Czy istnieje prawda obiektywna? No powiemy, że prawda to jest to, z czym my się zgadzamy, że to jest prawdziwe. A to właśnie jest myślenie typowo sofistyczne. Tych elementów jest bardzo dużo, tutaj byśmy musieli chyba poświęcić oddzielny program, gdybyśmy chcieli o nich wszystkich opowiedzieć, ale te, które tutaj powiedziałem, wydaje mi się, są najważniejsze.
Tu odpowiadając wręcz wprost na pytanie, które słuchaczka zadała, to należałoby powiedzieć, że tak, są takie elementy, ale niestety te elementy używamy w XXI wieku, ponieważ oczywiście było wiele głębokiej filozofii, ale wieczna cywilizacja korzysta no, z tych takich najciemniejszych filozoficznych odmętów z czasów starożytnych, czyli właśnie z sofistów, czyli tych, którzy powiedzieli, że nie jest prawdziwe to czy tamto, tylko liczy się to, co jest skuteczne. I ten ma rację, kto jest skuteczniejszy. To zresztą powiedział Gorgiasz i to dzisiaj jest, można by uznać za takie credo społeczne Europy.
Sens filozofii w XXI wieku. Profesor Janusz Sytnik Czetwertyński i Adam Skowron. Filozofia ma uczyć myślenia. Gdzie popełniła zaniedbania, skoro teraz myślenie nie jest w modzie, tylko pragmatyzm, utylitaryzm?
Zaniedbanie powstało, zawsze powstaje. W każdej nauce zaniedbanie powstaje w momencie, w którym my nie szukamy, nie próbujemy szukać prawdy obiektywnej, tylko szukamy odpowiedzi na z góry upatrzoną tezę. I to jest coś, czemu zaczęła filozofia ulegać mniej więcej pod koniec XVIII wieku i później już w XIX wieku, kiedy zaczął dominować paradygmat materialistyczny. I właściwie obecne jest to dzisiaj nawet w kognitywistyce, która jest całkowicie zmaterializowana, a przecież wciąż nie mamy jakiegoś rozstrzygającego dowodu, nawet od materialistów, na to, że istnieje wyłącznie materia i wszelka inna substancja, substancją duchową, jest tylko i wyłącznie pustym pojęciem. To zostało założone i wraz z tą tezą próbowano wytłumaczyć całą naukę. I jeśli będziemy szli tą drogą, to oczywiście powstaną różne kolejne publikacje, ale one nie będą nam mówiły niczego nowego o rzeczywistości, będą rozwijały tą z góry upatrzoną tezę. Jest pewna rzecz, którą to należałoby podkreślić. Proszę zobaczyć, że współczesne światopoglądy, które to światopoglądy są oczywiście stricte materialistyczne, te najbardziej krzykliwe światopoglądy, głoszone są przecież nie tyle przez filozofów, co głównie przez środowiska literaturoznawcze. I proszę zauważyć, no, któreż inne środowisko, no powiem tu wprost, no, któreż inne środowisko nie jest bardziej predysponowane do tworzenia fikcji? No właśnie, literatura to jest fikcja. Przecież tworzymy fikcję, no, piszemy kryminały, piszemy różne opowiadania, książki, które są powieści, które są fikcją. Ci ludzie są przygotowani do tego, żeby stworzyć fikcję, ją urealniać, no bo jak czytam książkę i od razu będzie widać, że nie ma tam logiki, no to nie będzie mnie ona pasjonowała. Ta książka musi tworzyć pewne pozory rzeczywistości.
Fabuła zastąpiła logikę?
I teraz fabuła zastępuje logikę. Zdecydowanie tak.
Sens filozofii tak w XXI wieku. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Leszek Zryczowa, Kowadowic, i pozdrawia.
Pozdrawiam.
Prelegentów i ojca prowadzącego. Ja zacznę od środka, mam oczywiście pytanie. Czy Tadeusz Kotarbiński, pewnie znany panom filozof polski, który od wiary w Boga przeszedł do tak zwanego racjonalizmu i odszedł od Boga, pisząc, no powiedzmy, wyprawę pewną o skutecznym rad sposobie, pewnie znany też utwór panom. Czy jest to utwór filozoficzny, czy po prostu taki utwór praktyczny. To tak od środka zacząłem, bo ostatnio, żeby nie zagadywać, to odwrotną drogę miała święta Edyta Stein, która z religii żydowskiej przeszła na katolicyzm. No i znany fakt, że zginęła w obozie wraz z siostrą, która w głębi poznała naukę Jezusa i wiarę w Niego. Oczywiście znany też jest pewnie panom fakt, że korespondowała z Romanem Ingardenem, znakomitym krakowskim filozofem. To jedno, o tego Tadeusza Kotarbińskiego. Czy o skutecznym rad sposobie jest to opracowanie filozoficzne, czy tak stricte praktycznie?
Dziękuję, panie Leszku. Pozdrawiamy. Na wieki wieków. Amen. Pan Adam Skowron.
Jeżeli chodzi o pana profesora Kotarbińskiego, o Tadeusza Kotarbińskiego, jest to dzieło z zakresu prakseologii. No tutaj możemy się spierać, czy prakseologia jest dziedziną filozofii, czy nie jest, bo jeżeli przyznamy, że prakseologia, czyli taka teoria skutecznego działania, Kotarbiński napisał na przykład traktat o dobrej robocie, co jakby państwo nie wiedzieli, że autorem jest filozof, no to raczej tutaj, no może to słowo traktat jakoś nam tutaj daje do zrozumienia, że jest to dzieło naukowe, ale jednak filozofia się takimi rzeczami raczej nie zajmuje. Filozofia do wieku XX, no była dziedziną teoretyczną, była nauką jak najbardziej teoretyczną. Ja bym powiedział, że jeżeli byśmy się zgodzili, że ta prakseologia Kotarbińskiego jest taką czystą filozofią, to wtedy musielibyśmy w tę filozofię zaliczyć jeszcze wiele, wiele innych pomniejszych takich problematycznych dziedzin, zagadnień, czy to jest filozofia, czy to nie jest filozofia. I z reguły można powiedzieć, że są takie dwie szkoły. No jedna uważa, że filozofią może być wszystko. Każda jakaś myśl krytyczna to już jest filozofowanie, a inni tacy bardziej doktrynalni uznają, że filozofia to jest konkretna na przykład ontologia, epistemologia, etyka i nic więcej. Także no tutaj jest pytanie, pozostaje otwarte. Ja osobiście uważam, że ta praca Kotarbińskiego, o której tutaj szanowny pan słuchacz, widz wspomniał, nie jest dziełem stricte filozoficznym, aczkolwiek dziełem okołofilozoficznym, przynajmniej filozofującym.
Dotykający materii okołofilozoficznej po prostu, tak byśmy powiedzieli.
No bo filozofia może się zajmować
aczkolwiek
de facto
napisane
wszystkim.
Oczywiście.
Także tutaj no...
Jak filozof patrzy na szklankę wody?
Patrzy przede wszystkim na to, że jest w niej jakaś materia. Czy ona jest tym, czym mi się wydaje, czy tylko i wyłącznie jest jakimś fenomenem. No, mógłbym tutaj biec bardzo daleko. Jeśli patrzymy, jeżeli już ojciec podjął ten temat, no to cóż, widzę szklankę z wodą, tak przynajmniej się nauczyłem w szkole, że tak powinienem to definiować. Ale cóż, zamknę oczy, jej nie widzę, czy ona jest. No to zostanę poinformowany tutaj przez kamerzystów, że jest. Ale ja dowodu rozstrzygającego nie mam. No to jeżeli będę wtedy szedł dalej, no to będę pytał, czy jest możliwe zadać takie pytanie, na które odpowiedź jest stuprocentowo pewna. Na przykład, czy jutro będzie dzień. No ale tu też jestem bezbronny, no bo mogę powiedzieć, że jeżeli powiem, zacznę tutaj na antenie głosić, że jutro nie będzie dnia, no to prawdopodobnie weźmie mnie stąd karetka pogotowia. Ale jeżeli ktoś z drugiej strony zażąda rozstrzygającego, bezwzględnego dowodu na to, że jutro miałby być dzień, to ja go nie podam. Ta szklanka wody, na którą patrzę, poucza mnie o tym, że niekoniecznie wszystko to, co mnie otacza, musi być takim, jakim mi się wydaje i że niestety nie potrafi odpowiedzieć nawet na najprostsze pytania jako naukowiec, bo nauka dzisiejsza też jeszcze nie potrafi odpowiedzieć na bardzo proste pytania. Nam się tylko wydaje, że nauka dzisiaj już tak wiele wie, że zbliżamy się do końca, ale to się wszystkim wydawało, bo wszystkim ludziom żyjącym wydaje się, że żyją prawie w czasach ostatecznych. A to tak wcale nie jest i prawdopodobnie za 1000 lat też się będzie wydawało wszystkim, że już niemal wiemy, a ta szklanka z tą wodą będzie pouczała nas o tym samym.
A jak filozof oceniłby, przewidywałby, jak na szklankę wody spojrzy ekolog, a jak spojrzy ekologista?
Przede wszystkim to już są kwestie, w których filozof będzie się tylko przypatrywał pewnej światopoglądowej awanturze, która by wtedy tutaj nastąpiła, i patrzyłby na to z punktu widzenia tego, którą wartość jeden, a którą drugi interlokutor uznaczył jako najistotniejszą, jako najważniejszą w swoim życiu. Ja kiedyś powiedziałem tutaj na antenie, że dzisiejsze spory ideologiczne, światopoglądowe biorą się bardzo często z tego, że jedni uważają, że najważniejszą w ogóle wartością jest życie, a dla drugich najważniejszą wartością jest szczęście. I gdy zadamy pytania dotyczące właśnie takich tematów, które dzisiaj mrożą krew w żyłach, i a nie, u niektórych za bardzo ją mącą, tą krew w żyłach, i zaczynają buchać do jakimiś bardzo egzaltowanymi odpowiedziami, to okaże się, że właśnie to jest tylko umieszczenie innej wartości w centrum i szukanie takie logiczne, różnej argumentacji płynących z tej wartości. Jeżeli ktoś pyta sprawy dotyczące aborcji i ktoś będzie miał w swoim mniemaniu najważniejszą wartością, że jest szczęście, to oczywiście będą z tego płynęły określone konsekwencje w jego sposobie rozumowania. Będzie patrzył, a jeśli jeszcze to jest ktoś z XXI wieku, gdzie wszyscy patrzymy atomistycznie, no to będzie dla niego najważniejsze szczęście własne. I cała już później dyskusja z tą osobą będzie tylko i wyłącznie wokół tego, że najważniejsze jest jego szczęście własne. Ja bym mogę się z góry domyśleć, że ta osoba nie będzie w ogóle szukała jakiegokolwiek porozumienia, będzie próbowała przekrzyczeć swoją prawdę, no bo jeżeli przekrzyczy ją, to owe szczęście własne chociażby w tej rozmowie osiągnie.
Kolejny telefon, chociaż wątków tutaj jest mnóstwo, kiedy nastąpiło to rozdarcie pomiędzy życiem a szczęściem, ale odbierzmy telefon, może nam się uda jeszcze w czasie naszego spotkania odpowiedzieć. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, mówi Justyna.
Prosimy.
Pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję za program, bo uważam, że jest bardzo potrzebny i takie właśnie tematy, które teraz właśnie ojciec i zaproszeni goście tutaj podejmują, są człowiekowi bardzo potrzebne, dlatego że właśnie człowiek XXI wieku jest, tak jak właśnie powiedzieliście Państwo, wszyscy zagubiony, ale bardzo często wydaje mu się, że on nie jest zagubiony, że on dużo wie, potrafi sobie radzić w życiu. No i przede wszystkim dąży do tego, żeby właśnie sobie jak najlepiej ułożyć życie. Właśnie to sformułowanie ułożyć sobie życie bardzo mi się nie podoba, dlatego że uważam, że jest coś negatywnego w sformułowaniu ułożyć sobie życie. Człowiek zawsze, wydaje mi się, że powinien być w pionie, nie w poziomie. A jeszcze chciałam na koniec powiedzieć, że szczęściem według mnie zawsze, tutaj zupełnie abstrahując od takich właśnie uczuć, że człowiek jest szczęśliwy, kiedy mu się coś uda, kiedy urodzi mu się na przykład dziecko, no oczywiście jest wtedy szczęśliwy, ale takim właśnie szczęściem to jest moim zdaniem obcowanie z prawdą, obcowanie z pięknem, odkrycie go w ogóle, a samym jego źródłem jest Pan Jezus. I tylko to chciałam powiedzieć na koniec. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Justyno.
Ja bym chciał nawiązać do tej ostatniej części wypowiedzi, bo dzisiaj rzeczywiście, i tu jeszcze w nawiązaniu do tego, co pierwsza pani mówiła o tych związkach filozofii greckiej ze współczesnością, no wspomniałem o tym epikureizmie, czyli o tym hedonizmie, że przyjemność jest najważniejsza, że to przyjemność jest jedyną drogą do szczęścia, ale bardzo często się zapomina, że Epikur mówił, że najwyższą z przyjemności jest przyjemność duchowa. Czyli to, co właśnie teraz pani mówiła o tym obcowaniu z pięknem, satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, szczęście, które płynie, taka przyjemność z posiadania domu, rodziny, miejsca, gdzie mam dach nad głową, takie proste przyjemności duchowe, już nie fizyczne typu dobry obiad, ale te przyjemności duchowe, one są najważniejsze. Ale o tym się dzisiaj często zapomina i często ludzie chcą sprowadzić szczęście do tego, co jest materialne, co jest fizyczne, co przyniesie taką krótkotrwałą, ale intensywną przyjemność, co się może przerodzić w radość, a w ostateczności w szczęście. Ale to jest tylko iluzja, moim zdaniem.
Czy w filozofii jest miejsce na osobowego Boga?
Czy w filozofii w ogóle jest miejsce na tego typu pytania? Ponieważ pamiętajmy, jak kiedyś zresztą mówił mój świętej pamięci mistrz, że Bóg filozofów, a Bóg religii to jakby nie ten sam Bóg. Dlaczego? Dlatego, że filozofia w tej części naukowej rozpatruje Boga jako pojęcie. Czyli my nie rozpatrujemy Boga jako istoty, tylko jako pojęcie. Co innego filozofia skupiona wokół religii. Ale ta świecka filozofia to patrzy na Boga jako określone pojęcie. I wtedy, gdy ten sposób rozumowania sprowadzony jest tylko do myślenia pojęciowego, to nas interesują pewne związki, relacje pomiędzy tym pojęciem a tym, co zewnętrzne. Bóg a materia, Bóg a czas, Bóg a przestrzeń, Bóg a substancja i tak dalej, Bóg a byt i tak dalej, i tak dalej. Bo filozofia bywa często wykorzystywana w różnych poglądach, światopoglądach i tak dalej, ale ona sama w sobie tworzy wyłącznie modele. To jest zadanie filozofii, tworzyć pewien model. Natomiast to, czy to jest model przystający do myślenia katolickiego, czy to jest model, z którego można wyprowadzić pewne prawdy, które wspomogą religię, czy myśl katolicką na przykład, chrześcijańską, to jest już dalej. To filozofia wypowiada tylko określone propozycje, że według niej, na przykład według tego filozofa, model świata jest stricte materialistyczny. Nie ma miejsca dla Boga, jest tylko materialistyczny, wyłącznie materia. Psychologia to też jest materia, czyli w tej chwili nie rozmawiają tutaj trzy żywe osoby, tylko mięso rozmawia z mięsem. To jest takie patrzenie notabene XXI-wieczne.
Z całą strukturą biochemiczną.
I tylko i wyłącznie przelewa się nam tu kwas dezoksyrybonukleidowy w mózgu.
Szkoły nie będą potrzebne, wystarczą tabletki poznawcze.
Oczywiście, o świetne, no, nawet tego nie słyszałem, tabletki poznawcze, wspaniałe. I jeśli w ten sposób rozumujemy, to ta osoba, która wyznaje taki paradygmat, uznaje go za prawdziwy, ma za zadanie przedstawić taki model, w którym te wszystkie pojęcia, które użyje, są ze sobą logicznie powiązane. Jeżeli uda się logicznie powiązać, oczywiście mając na względzie całą klasykę filozofii, to żeby nie zmieniać struktur pojęć i tak dalej, te morfologie tych pojęć muszą być tożsame, to jeśli to się powiedzie, to wtedy można dopiero to przedstawić nauce, religii, komukolwiek jako pewien argument. I wtedy można by na przykład stwierdzić, tu po jednej stronie jest myśl religijna, tu po drugiej stronie jest myśl filozoficzna, materialistyczna i ona potrafi tu pokazać jakieś argumenty, spróbujmy to zderzyć. Natomiast w momencie, w którym my próbujemy, a tak się właśnie dzieje w XXI wieku, ja tu bardzo polecam książkę dotyczącą modnych bzdur, zresztą opublikowaną chyba we wszystkich językach świata, jakie są, tak zwana sprawa Sokala, kiedy to wielki uczony amerykański, laureat Nagrody Nobla, po prostu no, w sytuacji takiego party przy alkoholu razem ze swoim kolegą napisali opatrzony okropnymi bzdurami artykuł i ten artykuł został publikowany no, w znamienitym amerykańskim czasopiśmie Social Text. Był to stek bzdur, ten artykuł. I w tym artykule no, zawarto no, myśli zupełnie kuriozalne, całkowicie celowo i po opublikowaniu tego tekstu i entuzjastycznych recenzjach panowie wystąpili, powiedzieli, jak ten tekst naprawdę napisali. I oni pokazali to, że właśnie...
Czy ustosunkowali się do treści, bo jak napisali, no to już...
Tak, oczywiście.
Do treści też się ustosunkowali, że przyznali się do tego,
że... przyznali się całkowicie, że to było całkowite oszustwo, że tam jest wszystko wyssane z palca, że nie ma zupełnie, że to jest napisane tylko modnym językiem i w modny sposób, sugerując tam związki fizyki z myślą feministyczną i tak dalej. Tam się działy rzeczy straszne. I I cóż, i oni pokazali to, że można tworzyć pewne modele, które wyglądają na logiczne, a nie mają w sobie zupełnie nic, żadnej wartości, żadnej treści. Ta książka Modne bzdury, ona okazała się jednym z największych bestsellerów i naprawdę ją polecam, jest fenomenalna. Pokazuje zresztą prawdę o części dzisiejszej humanistyki. I tutaj właśnie pytając o to, czy jest miejsce w filozofii na osobowego Boga, to jest to pytanie, które tylko i wyłącznie można zadać w momencie, w którym ktoś już poda swoje argumenty i jakiś model, z którym możemy polemizować. Ale to w XXI wieku nie ma miejsca, ponieważ w XXI wieku filozofia jest całkowicie zaanektowana przez materializm i ona nie szuka takich pytań. Nie szuka modeli, które próbowałyby znaleźć prawdę na tak postawione pytanie. Ona szuka cały czas tylko argumentów pod z góry upatrzoną
tezę. Ale filozofia ma swoich przedstawicieli. Czy przedstawiciele też jako filozofowie, naukowcy nie szukają?
Przedstawiciele są zawsze tylko i wyłącznie odpowiedzią na pewne potrzeby filozofii w danym momencie. Jeżeli filozofia chce rozstrzygnąć dany problem, to znajdzie sobie takiego bądź nie innego. To prędzej czy później ktoś musi.
Sens filozofii w XXI wieku. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Prosimy.
Ireneusz Kędzierzyna. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że w audycji pojawiła się informacja, że Tadeusz Kotarbiński napisał o skutecznym rad sposobie i prowadzący, zarówno prowadzący, jak i prelegenci nie sprostowali tej informacji, bo zgodnie z klasyczną teorią prawdy, no, autorem tego to był chyba Szymon Konarski 200 lat wcześniej przed Tadeuszem Kotarbińskim. Ksiądz, nawiasem mówiąc, Szymon Konarski.
Nie zawsze nam wypada odpowiedzieć wprost i nie chcemy, dlatego w zręczny sposób pan Adam przeszedł do troszeczkę innej rozprawy Kotarbińskiego.
Słowo skuteczny jest takim...
Tak, to skuteczny tutaj było, powiedzmy, takim przejściem. Proszę wybaczyć nam to, ale nie chcemy
Dziękuję
być recenzentami.
Za taką czujność, tak. Tym się też charakteryzujemy.
Chcemy być recenzentami i raczej staramy się mówić o pewnej uniwersalności, a nie wchodzić, bo tak prawdę mówiąc ten problem, który wtedy został poruszony przez chyba słuchacza, to
Pana
był słuchacz, tak, to chcę powiedzieć, że ten problem był w ogóle istotny, który tam się pojawił, natomiast no już ten fakt, który tam następował, no, nie chcemy być recenzentami, żeby Państwo w rozmowach z nami nie czuli, że w jakimś momencie, w którym ktoś jakiś lapsus powie, to my od razu będziemy w to wkraczać.
Słyszałem kiedyś takie zdanie z ust filozofia. Idee rządzą światem. Jak się mają idee w filozofii? Panie Adamie?
Idee takie platońskie. Oczywiście żartuję. Cały współczesny dyskurs dotyczy ideologii. Idee są piękne, to są słowa wielkie, patetyczne. Mówimy o idei wolności, o idei prawdy, o idei piękna. I te idee chcemy realizować poprzez ideologię. Rzeczywiście sposobów interpretacji tych idei, jakimi są prawda, wolność, piękno, szczęście, bezpieczeństwo, dobro, czyli te takie najważniejsze z tych wszystkich idei, jest tak mnóstwo, że tych ideologii powstaje też również bardzo dużo. Natomiast no, bardzo trudno jest w gąszczu tych wszystkich ideologii wybrać tę najbardziej właściwą, najbardziej słuszną. Ten problem dotyczy też kryteriów. No nie mamy takich kryteriów, jak na przykład mają fizycy czy chemicy, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy należy daną tutaj tezę filozoficzną odrzucić, czy ją przyjąć, czy jest słuszna, czy nie jest słuszna. Dlatego później powstaje taki problem, że jest bardzo dużo różnych ideologii, w których ludzie je realizują, czują się uczestnikami pewnej ideologii, to, że realizują te idee na przykład, ale nie musi z tego wynikać nic dobrego.
Dziękuję panie profesorze.
Ideologie zawsze służą pewnej wąskiej grupie, a idee służą wszystkim. A dziś niestety w XXI wieku każdy chce być tym, który będzie słyszany. Każdy krzyczy, żeby być tym, który mówi najgłośniej, czyli tym, który ma patent na prawdę.
Ostatnie pytanie, 60 sekund. Kiedy doszło do rozdźwięku pomiędzy wartością życia a wartością szczęścia?
Dochodziło pewnym etapem, mniej więcej gdzieś to się zaczyna w XVIII wieku, w połowie XVIII wieku, kiedy ten paradygmat materialistyczny zaczyna dominować. To są też, tu by trzeba wrzucić tu też i kwestie polityczne, i rewolucję francuską, i wszystko tutaj gdzieś miało miejsce. No i człowiek, wydaje mi się, że tak naprawdę kropką nad i była II wojna światowa, gdzie człowiek zaczął sobie, zwłaszcza Europejczyk, musiał zadać sobie pytanie, no kim ja jestem, skoro takie rzeczy się tutaj działy. I ci, którzy są silni, poszli za życiem, a ci, którzy są słabsi, popatrzyli tylko na to, żeby wystarczyło szczęście.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Janusz Sytnik-Czertwertyński i Adam Skowron, filozof, filolog. Gdzie praca obecnie i gdzie pan zdobywa tytuł doktorski?
Aktualnie pracuję w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie zajmuję się etyką lekarską. Natomiast jeżeli chodzi o doktora, to na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dziękuję panom, dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.